W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Boże w Trójcy Jedyny, poprzez tę Eucharystię pragniemy wyrazić Ci wdzięczność, nasze dziękczynienie za to, co tutaj dla nas czyniłeś. Tobie, Panie, chcemy w sposób szczególny w tej ostatniej Eucharystii dziękować Ci za zrozumienie krzyża, że krzyż nie będzie nas odpychał, ale krzyż będzie dla nas magnesem. I że Ty jeszcze poprzez tę Eucharystię, poprzez słowa konsekracji, Komunię Świętą, w sposób specjalny zechcesz w nas zamieszkać ze swoją mądrością, mocą. Chcemy podziękować wam, niebianie, którzy nam pomagaliście, wam, dusze czyśćcowe. A teraz usiądź. Ja oczywiście poprzez tę Eucharystię chcę się z wami pożegnać i wam podziękować. Nie czujcie się w obowiązku, żeby się ze mną żegnać osobiście. Wybaczcie. Co nieco dzisiaj rano poczułem się zmęczony, więc te resztki jeszcze mi zostawcie. Mam sporo spraw do załatwiania zaraz po mszy świętej. Tak ogólnie chrześcijanie to w ogóle się nie żegnają, bo kto się żegna, to mu udzielę błogosławieństwa i na pewno już nie przyjedzie. Pan Bóg się o to zatroszczy. Więc się nie żegnajcie, radzę wam nie żegnać. Tylko po prostu chwilowo się rozstajemy. Zgoda? No, problem załatwiony. Kierujcie swoje modlitwy za wstawiennictwem świętego ojca Maksymiliana na niepokalanów. Kierujcie sobie wasze modlitwy, bo to byłoby tak do twarzy, że tak powiem, z teologią, w którą będziemy wchodzić. Ale wczoraj też Gostynin Wielkopolski, dobrze mówię, tak, zgłosił możliwość duże pomieszczenia. Trudność jest jedna, że misia już nie będzie mogła uprawiać szachrajstwa, że tam trzeba będzie uczciwie zapłacić, a ona tutaj w stosunku do mojego przełożonego uprawia szachrajstwo. Co wam mogę jawnie powiedzieć. Więc będzie to drożej kosztowało. Przeczytam na wstępie słowo, dwa słowa. Przez ten czas szkoły biblijnej zostało w was złożone ziarno. Zapraszam was do szczególnego oddania się Maryi w tajemnicy niepokolanego poczęcia. Oddajcie i zawierzajcie jej cały ten rok, aby ona mogła przychodzić do was z Duchem Świętym, który to złożone w was ziarno będzie rozwijał, otwierał, asymilował. Bez Ducha Świętego nie jesteście w stanie otworzyć się na światło, które jest zawarte w moim słowie, w Piśmie Świętym. Codziennie wzbudzajcie w sobie pragnienie oddania się Maryi i otwarcia się na światło Ducha Świętego. Trwajcie we wzajemnej modlitwie za siebie, a to będzie owocowało nasz Pan Jezus Chrystus. Dzieci moje kochane. Ofiarowałem wam ten czas specjalnej łaski, w którym hojnie was obdarowałem, leczyłem, uzdrawiałem, uwalniałem od waszych słabości, chorób oraz napełniałem was swoją miłością. Pokazałem wam moje pragnienia i to, co ja dla was zrobiłem. Napełniłem was swoimi darami, namaściłem mocą mego ducha, a teraz ukryłem was ranie mojego serca i pragnę nadal udzielać wam mojego życia do zrealizowania waszego powołania. Posyłam was teraz w świat hojnie obdarowanych, abyście innym nieśli moją miłość z krzyża i byli gąbką wchłaniającą zło świata, zanurzającą je w mojej miłości z krzyża, aby jako dobro mogło wrócić do ludzi. Powierzajcie się Maryi, proście, aby ona była waszą matką i mistrzynią. Wypraszała każdego dnia pełnię mocy i darów Ducha Świętego, potrzebnych do zrealizowania waszej misji w świecie. Błogosławię wam. Amen. Nie wiem, czy ty, Rysiek, te słowa jakoś tam zawierałeś. Może niektórzy byliby zainteresowani, żeby... To już macie ułożone wszystko. O, jacy wy wspaniali jesteście. Zawsze widziałem, że jesteście wspaniali, ale że tak, to nie widziałem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty pozwalasz nazywać Matkę Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę. Spraw, abyśmy nieustannie doznawali jej troskliwej opieki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
A co to lud Boży tak chrząka? Tylko ja mam prawo do chrząkania, nie wiem. Mam tu tę dużą płachtę, planszę, żeby wam dać zadanie do domu, jak to byli w szkole i nie było zadania do domu. Otóż według tego scenariusza, to jeśli niebo pozwoli nam się spotkać w Niepokalanowie, to byśmy się zajęli drugim przekazaniem dekalogu, rozwiniętym w katechezie o Kainie i Ablu, w prorokach, bo Ablem byli prorocy, a Kainem Izrael. Teraz my jesteśmy Kainami. Jeżeli nie przyjmujemy proroków i uważamy, że nie ma proroków w Kościele, jesteśmy Kainami, uważajcie. I będziemy rozważać Ewangelię Marka, sedno Ewangelii Marka. Tak, chodzi o to, że jak już przyjdzie Wielkanoc, i będzie się zbliżał czas kolejnej szkoły biblijnej, to zainteresujcie się tym, co tutaj ja popisałem jako klucze. No i chodzi o to, żeby was już nic nie było z lwa, przemocy, zjadania innych, tylko żeby lew z Judy, żeby nie walczyć z ludźmi, ale o ludzi, ze światem demonów, walczyć z miłością. To na przyszłość. Rzecz jasna, że pamiętajcie o mnie, bo ja powinienem z tej części tutaj napisać książeczkę w kolorze jakim? Srebrnym, tak. Srebrnym. Srebrnym. O tym, że źródłem czterech Ewangelii jest dekalog, a dekalog jest niczym innym, tylko katechezą, czego Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe dokonał w Egipcie, obiecując oczywiście w przymierzu na Synaju prawdziwego Mojżesza, który przez Ewangelię, a w każdej Ewangelii zakończonej krzyżem będzie nas wyprowadzał w tych czterech sferach z wewnętrznego, duchowego Egiptu. Dzisiaj trochę myśli na temat ostatniej księgi Pięcioksiągu Mojżesza, Księgi Powtórzonego Prawa, ale tak na dobrą sprawę, to my w przyszłym roku szkołę biblijną rozpoczniemy od pełniejszego wejścia w tę księgę, od lektury tej księgi, bo ona jest kluczem do wszystkich ksiąg historycznych. A wejdziemy w te księgi historyczne. Trudno sobie wyobrazić, żeby Mojżesz, który był odpowiedzialny za duchowe dojrzewanie Izraela, żeby on ich nie katechizował. Gromadził, prawdopodobnie w szabat i też śpiewali. Były lepsze warunki, więc i tańczyli, ale my tutaj na taniec nie mamy warunków i nie wyrażam zgody, chyba że na podwórku sobie zatańczycie. Tak. No i byli ewangelizowani, byli katechizowani i właśnie echo, co akcentował Mojżesz, to jest Księga Powtórzonego Prawa. Że Mojżesz przede wszystkim nieustannie przypominał o tym, że Bóg wszedł w przymierze z ludźmi, z ich narodem, z potomstwem Abrahama. Wczoraj mówiłem o tym i raz po raz napomykam, ale mam poczucie niedosytu, żeby wam uświadomić, że największą obrzydliwością każdej religii to jest obłuda. Bóg nie miał, Jezus nie miał problemów z tymi, którzy czuli się grzesznikami, ale z obłudnikami to miał problemy. I to jest to dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie. A człowiek gdzieś znajduje powody do tego, żeby mieć dobre samopoczucie. Mianowicie, że bardzo jest gorliwy. Bardzo jest gorliwy, dużo dobra robi. No i to mu daje dobre samopoczucie. A tymczasem dobre samopoczucie powinno mu działać to, że jako dziecko został umiłowany bezgranicznie i że miłość Ojca chce w nim zamieszkać, żeby nie jego czyny go cieszyły, ale czyny Ojca, Boga, żeby niebo już zamieszkało tu na ziemi w jego sercu. Ale żeby człowiek też, żyjąc wśród grzeszników, był dobry dla grzeszników, to mu tam Pan zostawi trochę smrodu. Bo być dobrym dla grzeszników, to być pokornym. I nie sądźcie, że z tego smrodu wyjdziecie do końca. Ten smród pełni bardzo ważną misję w naszym wnętrzu. Widząc, właśnie czując zapach bliźniego, moralny. Uświadamiamy sobie, no ja też mam swoisty zapach. Tak, nie mogę wyskoczyć z tego, co mnie gnębi. Mojżesz uczył życia przymierzem. Nie, jak księgi liczb wiemy, nie bardzo mu to wychodziło. Raczej jego życie było narażone na szwank raz po raz. I musiał uciekać do namiotu z Aaronem, bo pod namiotem z kamieniami stali. Co to jest przymierze? O czym nam mówi? Księga Powtórzonego Prawa jest zbudowana na schemacie przymierza. W starożytności tak zawierano przymierza. Było siedem takich punktów bardzo ważnych. Mianowicie najpierw opis dobrodziejstwa, które wyświadczył mi ten człowiek, czy to plemię, czy to bóstwo, czy ten Bóg prawdziwy. Jakie dobrodziejstwo mi wyświadczył? A jest Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Byłeś przeznaczony na rzeź, na śmierć, a ja cię wskrzesiłem, ja cię wyprowadziłem z grobu. Gdyby nie ja, to niestety. I oczywiście w tym się zawiera katecheza dla nas o Chrystusie, że my mamy grób w środku, w czterech dziedzinach. Jeżeli ja cię nie wyprowadzę z tego Egiptu, z tego grobu, to nie ma szans. A więc opis dobrodziejstwa. Drugi punkt. Wszedłeś się we wspólnotę z tym, który objawił swoją świętość, piękną miłość, sądząc wszystkich, łącznie z Egipcjanami, sądem miłości, miłosierdzia. Osądził, obciążając to, co niewinne, złem, by oszczędzić grzesznika. Stąd moje wymaganie. Takich bogów, jakich czczono, nie ma. Jestem święty i wymagam świętości. A ponieważ w przymierzu zawieram, to ja chcę udzielać ci mojej świętości, wlewać w ciebie, w twoje wnętrze moją świętość. W przymierzu Bóg nam mówi to: ja nie jestem zainteresowany, żebyście wy mnie chcieli poznać Boga, kim ja jestem w sobie samym. Nie chcę, byście próbowali dociec, kim ja jestem w sobie samym, jako Bóg. Tylko żebyście żyli tym, kim ja dla ciebie jestem, a kim jestem, ja to czynię. Ja to czynię. To przeżywaj. Moje czyny. W tym, co dla ciebie czynię, mówię ci też, kim naprawdę jestem. Że jestem miłosierdziem, miłością miłosierną, No i oczywiście apogeum tego to będzie krzyż. Ale jeżeli krzyż nie wejdzie jako wystrój mego wnętrza, no to udaremnie. Udaremnie jest drugie przykazanie. Nie czcij Boga tego. Daremnie. Udaremnie, jeżeli nie żyje krzyżem. Płodność prawdziwa to płodność miłości z krzyża, to pierwsze przykazanie. No i wreszcie trzecie przykazanie dotyczące już działania Ducha Świętego. Zmartwychwstanie, Duch Święty to zmartwychwstanie, dzień, szabat, odpocznienie. Odpoczniesz tym, co ja dla Ciebie czynię, w mojej obecności, w mojej mądrości. Główne wymagania to dekalog oczywiście. Dekalog mówi tym, czego ja dokonałem w Egipcie. Przechodzi trzeci punkt, to prawa szczegółowe. No i wreszcie czwarty punkt, lista błogosławieństw i przekleństw. Mamy to tu w księdze powtórzonego prawa. Co to oznacza? To oznacza, że natura naszego czynu ma charakter sakramentu. Ja przez swoje myśli, słowa, czyny albo uobecniam Boga, Jego miłość w sobie i dla otoczenia, albo jeżeli działam pod wpływem swego ducha, to obecniam w sobie i dla otoczenia, żeby otoczenie karmić demonem, pychą, egoizmem, niepokojem. Natura naszych czynów ma charakter sakramentu. Czyli ja albo wnoszę błogosławieństwo w ten widzialny wymiar, albo przekleństwo. Stąd powaga grzechu. A dzisiaj świat upija się grzechem i dziwią się, że nie ma błogosławieństwa. Że nie ma błogosławieństwa. Taka naiwność. Kolejny punkt, wezwanie na świadków bogów. Bogów. W księdze powtórzonego prawa jest tam taki moment. Umieszczenie, spisanie świadectwa. To mamy dwie tablice dekalogu. I umieszczenie w sanktuarium narodowym. W tym wypadku to sanktuarium to był namiot spotkania. Tam to zostało umieszczone. A kiedy przyszedł nowy, właściwy Mojżesz, spisane prawo w krzyżu, dzięki zmartwychwstaniu, pięćdziesiątnicy, chce umieścić w tym prawdziwym sanktuarium, w Twoim i moim wnętrzu. To jest Duch Święty, świecznik, siedem darów Ducha Świętego. Chciałoby się powiedzieć, że w tych przymierzach zawieranych w Starym Testamencie Duch Święty przygotowywał całą naszą teologię, duchowość biblijną. To może przeczytaj teraz ten fragment.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz, będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im. Oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami śmierć i życie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Oto Słowo Boże.
Tutaj Mojżesz uświadamia tym, których wyprowadził z Egiptu, że prawdziwa miłość ojczyzny, żeby nie stracili tej ojczyzny, do której wejdą, żeby nie stracić tej ojczyzny, muszą żyć dekalogiem. Nie wolno im przez złe życie wydać tej ojczyzny, tej ziemi w moc swego ducha. Bo Bóg odejdzie i będą bezsilni, poganie przyjdą. I na proroków trzeba patrzeć jako na ludzi prawdziwych patriotów. I wszyscy ci, którzy parają się polityką, powinni mieć wykłady z proroków. Co to znaczy miłość ojczyzny, kiedy będzie błogosławieństwo, a kiedy syzyfowa praca i, jak ja to powiedziałem, ci, którzy tam fikołki odstawiają, jak oni się tam nazywają. Tak. Iluzjoniści, otóż to. Żyją iluzjami i karmią iluzjami. Już takich za naszego chociażby życia mieliśmy od groma. Tak. Księga Powtórzonego Prawa i Mojżesz w tej księdze uczy, gdzie jest prawdziwy wróg ojczyzny. Nie na zewnątrz. Nie w Egipcie, nie w Babilonie. Prawdziwy wróg jest w nas. I prawdziwy wróg Polaków i Polski jest w Polakach. To jest ich grzech. To oni sądzą, że jak będą pozwolą na aborcję, na wszystkie zboczenia, tak, uchylą dekalog, że w ogóle powiedzą, ludzie kochani, cieszcie się, grzechu nie ma. A Pan Bóg jest dobry. Przymknie oko. Wtedy ślepi prowadzą ślepych. Nawet gdyby wszyscy politycy nosili okulary. To są ślepcami. I to jest krzyk. Krzyk, dramatyczny krzyk Mojżesza. Bóg nie chce nas posiadać tak, jak się posiada rzecz. My jesteśmy osobami. O sobie decydujemy. I miłość Boża jest uwielbiona wtedy, kiedy my nieustannie odnawiamy akt wolności, akt oddania. Mamusi się nie znudzi, że dziecko się przytula i mówi, mamusiu, ja cię kocham. Każdego razu, naście razy. Wcale to nie jest dla mamy, nie warknie do niego, uspokój się, już to wiem. Mamusiu, ja cię kocham, tatusiu, ja cię kocham. Może nieustannie tego słuchać. Otóż Panu Bogu też się nie znudzi, jeżeli mu tam, Panu Jezusowi, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu powiemy, kocham cię, tatusiu. A ten tatuś powie, no troszeczkę cuchniesz tu i tam, ale, ale cię kocham, boś moje dziecko. Tak. Ważne, żeby nie cuchnąć obłudą, faryzeizmem. Dlatego zauważcie, jak brzmi definicja przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem. Ja jestem darem dla Ciebie. Poprzez miłość bezinteresowną, poprzez postawę Baranka Bożego, miłość miłosierną, ja jestem darem. Ja czynię w przymierzu, Bóg czyni i Ty wchłaniaj to, co Bóg czyni już od rana po wstaniu. A Ty bądź moim dzieckiem. Dziecko jedynie bierze, a jeżeli już zaczyna funkcjonować, to funkcjonuje mądrością i mocą Boga obecnego w nim. Wtedy uwolnimy się od obłudy, od faryzeizmu. Zgadzajmy się, żeby miłość Boża nas do końca prześwietlała. Wchłaniajmy Jego bezgraniczne miłosierdzie, niczego nie zakrywajmy przed ogniem świętym. Zgadzajmy się, żeby ten ogień miłosierdzia spalał w nas wszelkie dobro i nieśmy nie swoją wspaniałość innym w życiu codziennym. Patrzcie, jaki ja wspaniały, święty Lipce, bo jestem też ojcem duchownym ojców. Tutaj, tak jest. Nie. Tyle w nas prawdy, ile obecności Chrystusa. My mamy zanikać, a ta miłość wspaniała z krzyżem ma w nas rosnąć. Jak już mówiłem, że jeżeli nie oprzemy całej naszej pracy wewnętrznej na osi przymierza, to się wszystko zacznie nam komplikować. Zły duch komplikuje, a Duch Święty upraszcza. Dlatego lud Boży, tutaj obecny znak NATO, wiedzą o tym, że w pewnym momencie prowadzi się do prostoty. Niektórzy z was mówią, że ty zaczynasz coraz prościej mówić, jaśniej. To znaczy, że coś tam jednak Pan Bóg ze mną robi. No, ludzie kochani, tak. Ale jeżeli ze mną, to i z wami sobie poradzi. Bo ja taki łatwy nie byłem dla Pana Boga. Co jeszcze? Coś jeszcze. Chyba zaśpiewamy, a to sobie przypomnę. Bo w tym wieku to już nieraz tak trzeba wrócić na dawne miejsce. No. No, można psalm. Tak. Dobrze.
Gdy z martwych wstanę, będę widział Boga. Gdy z martwych wstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to sprawiedliwie. Choćbyś badał moje serce, przyszedł do mnie nocą i doświadczał ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicę. Gdy z martwych wstanę, będę widział Boga. Strzeż mnie jak źrenice oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem. Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Alleluja! Alleluja, 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 Alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby wśród ludu.
Alleluja, 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 Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Szły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrawiał. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze. Chcąc go wystawić na próbę, zadali mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz pozwolił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziały serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Na pewno jesteście zaskoczeni, dlaczego taka Ewangelia na pożegnanie. Otóż dlatego, że każde przymierze jest wejściem w miłość płodną, w małżeństwo. Dlatego tu jest powiedziane, że ta ludzka płodność od czasu zejścia Boga i poślubienia nas w krzyżu, On nas w krzyżu z nami się zjednoczył na śmierć i życie. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Co Bóg złączył, domyślnie z sobą w przymierzu, w tajemnicy krzyża. Ja was powołałem do miłości płodnej tej z krzyża, nie tylko tej fizycznej. Dzieci na poziomie, jak mówiliśmy, zwierząt. Przykre słowo, ale prawdziwe, biblijne. I gdybyście przejrzeli dalej, to, co się odnosi jako uzupełnienie Księgi Powtórzonego Prawa, to dalej jest mowa o, jest przypowieść o uczcie królewskiej, rozdział 22. Uczta królewska. Później kartkujemy dalej i mamy przypowieść o pannach mądrych i niemądrych. Tak. Mądrych i niemądrych. Ale to oczywiście będziemy, wrócimy do tego na początek. Jak powiedziałem, ksiąg historycznych, bo cały czas dramat ksiąg historycznych krąży dookoła tej osi, że zdumiewająco naród wybrany nie doceniał przymierza i zupełnie nie rozumiał, o co to chodzi. Mniej więcej tak jak my. To znaczy my gorzej oczywiście, ale bo kto z nas spowiada się z tego, że nie żyje przymierzem? Bo nie mamy tego w słowniku, nie mamy tego w rachunku sumienia. Tego największego dobrodziejstwa, największej łaski. A jak się wyspowiadacie jakiemuś księdzu, to się poruszy, chyba coś tam niedobrze jest. Powie, a czy pani się leczyła? Czy będzie się leczyć? Łaska przymierza ma swoją głęboką prehistorię. Kiedyś ani UB, ani MSW tak nie czuwało nad naszym bezpieczeństwem, jak czuwało. Tak, tylko rody, plemiona musiały we własnym zakresie o tym bezpieczeństwie pomyśleć. Wędrując po rzadko zaludnionej kuli ziemskiej, plemiona nachodziły na siebie, spotykały się. No i teraz tak, obserwowali się na odległość. Mają dość dużo dobrego bydła. Czy nie ruszyć i nie zabrać im? Tak? Albo dochodziło do wojaczki i pozyskania majątku niewolników i tak dalej. A najlepiej było, jeżeli wychodziła delegacja z jakimiś torbami czy skrzyniami. Wtedy z drugiej strony wychodziła delegacja i coś tam na trawie rozkładali. Rozkładali znaki przymierza, czy aby nasi przodkowie nie zawarli z sobą przymierza. Bo nie mogli ruszyć do wojaczki, żeby to bydło im zabrać. A nuż to są nasi krewni. Kiedyś nasi przodkowie zawarli z sobą przymierze i my byśmy przymierze złamali. To nasi bogowie, nawet nasi nas przeklną. I dlatego najpierw szła delegacja. No i składali z sobą strzały, czy one kiedyś były złamane. Jakieś narzędzia, powiedzmy miecze. I gdy się okazało, że jakieś strzały do siebie pasują i to była jakaś strzała jedna złamana, okrzyk radości, szczęścia. Odnaleźliśmy braci, którzy zawarli z nami przymierze w przodkach i zamiast niepokoju i szykowania się do wojny, uczta. Odnowienie przymierza. I oczywiście wszystkie plemiona były wybitnie zainteresowane tym, żeby tych przymierzy było jak najwięcej Co więcej, że to plemię, z którym oni zawierają przymierze, było krepkie, mówiąc po radziecku, mocne. Bo wtedy czuli się pewni. I Bóg w to doświadczenie wszedł. Mówi, a gdybyście zawarli przymierze z Bogiem prawdziwym, który popatrzcie, co zrobił z Egipcjanami. Gdybyście z takim Bogiem weszli w przymierze. No. A oni weszli. I wcale dobrze im to nie zrobiło. Nie docenili daru. W ogóle nie żyli tą łaską. Tak diabeł jest zainteresowany, żeby ten największy z darów, że tak powiem, wyplewić z naszej pamięci, z naszej serca. Dlatego w Księdze Powtórzonego Prawa czytacie, żeby tu sobie na rękach naszywali, na czoło coś tam przytwierdzali. Pamiętaj, najczęstsze słowo pamiętaj, pamiętaj, pamiętaj. A przyszło nowe przymierze. A gdybyście zawarli przymierze z tym, który już te wymagania dekalogu zrealizował w krzyżu i zmartwychwstaniu ci się daje. Gdybyście z tym zawarli przymierze, jaka to frajda, jaka to łaska. No i co? Czy idą w niedzielę odnawiać przymierze, czy zaliczyć coś tam, odstać? Ludzie kochani, groza, groza, groza i jeszcze raz groza. Jaka jest atrofia, jaki zanik tej największej łaski. I dlatego też wejdziemy w przyszłym roku jeszcze raz w ten temat, no i wy też to rozważajcie. Jeśli zajrzeliście do Księgi Powtórzonego Prawa, to pod koniec usłyszeliście taki tekst, który mówi o Mojżeszu, że był największym prorokiem. Powinienem wam był zadać pytanie, jaki jest największy prorok. Tak? Tak. A teraz powiedzcie mi, dlaczego Mojżesz największym prorokiem? Powiedzcie mi, dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte tak mówi, nie? Otóż dlatego, że on będąc w Egipcie prorokował i Egipcjanom, i prorokował potomstwu Abrahama, jakich bogów nie ma, jaki Bóg jest. Prorokował tym, co czynił. Bo prorokował, dając dekalog, zapowiadając Jezusa Chrystusa w dekalogu. Bo w dekalogu prorokował o czterech Ewangeliach. Także rzeczywiście nie ma większego. Rzecz jasna, że Jezus Chrystus jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, którego Mojżesz jedynie zapowiadał, jest tym prorokiem w pełni. Jeżeli nie żyjemy w przymierzu z Chrystusem zmartwychwstałym, z tą miłością z krzyża w nas, to mimo woli żyjemy w przymierzu z samymi sobą. I takie przymierze księgi historyczne nazywają przymierzem z nicością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Miłosierny Boże, Ty nas posiliłeś światłem swego słowa, pokarmem z nieba, spraw za wstawnicę Najświętszej Maryi i zawsze dziewicy, abyśmy wielkodusznie szli drogą tajemnicy krzyża przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Razem z całym niebem, z Maryją obecną w nas, śpiewajmy.
Uwielbia dusza moja Pana mego ma.
Do zobaczenia.